Bóg dla każdego ma najpiękniejszy plan na jego życie. On stwarza raj, nie Warszawę. On daje życie w obfitości, on uzdrawia jak trzeba. On zabezpiecza los, on załatwia nam piękne wakacje, on daje nam piękne małżeństwo, on daje nam cudowne dzieci, on daje nam wspaniałe talenty, on pozwala nam tymi talentami służyć w świecie, on pozwala nam spełniać najgłębsze pragnienia w sercu, które mamy i cały czas jest takim Bogiem bardzo bliskim, takim troskliwym ojcem. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy chodzili do kościoła. Chodzenie do kościoła nie daje zbawienia. Bogu chodzi o to, byśmy żyli w nawróceniu i w Duchu Świętym. Biblia to jest instrukcja obsługi szczęśliwego życia człowieka. I moje życie jest szczęśliwe. Myślę, że z dwóch powodów. Pierwsze, przeczytałem i czytam instrukcję. A po drugie, jak mówi Jakub 1:22, nie bądźcie tymi, którzy oszukują samych siebie, lecz wprowadzajcie słowo w czyn. Każdy ochrzczony jest powołany do głoszenia Ewangelii.
Dzień dobry, Zofia Kozerawska, witam i zapraszam na spotkanie z Witkiem Wilkiem, który jest człowiekiem powołanym do małżeństwa z Sylwią, ale też do głoszenia Słowa Bożego. Cześć, witam cię.
Witam cię.
Chciałam cię zapytać, bo często mówisz, że wierzysz w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego.
A, no tak, wyznanie wiary tutaj się już kłania, tak, Wszechmogącego.
Prawda? Nadal?
Ja na to mówię tak fajnie, wierszyk taki katolicki.
Czemu?
Powtarzany od dziecka, bez zastanowienia.
Że my powtarzamy, jako katolicy.
Znaczy nie twierdzę, że wy. Niektórzy. Przynajmniej ci, których poznałem, tak? No i zadaję czasem pytanie, czy ty wierzysz w takiego Boga? Czy ten twój Bóg jest wszechmogący? Nie? Że, no, jest wszechmogący, ale...
Tak, odnajduję się w tej odpowiedzi.
Tak?
Tak.
No.
Twój Bóg jest wszechmogący?
No tak, kim go poznałem, ale poznałem go też takim, dlatego że on się takim przedstawił, nie? I to nie chodzi o to wyznanie wiary, bo dopiero potem się nad nim zastanowiłem, bo ja byłem typowym katolikiem, nie? Czyli jak ja to mówię, czekaj, padnij, powstań, rzuć monetę. No, więc okay. Jakby byłem dopracowany do perfekcji od dziecka, no i robiłem te religijne rzeczy różne, a nie budowałem relacji z Bogiem, no do momentu, aż zaczęło mi to przeszkadzać, nie? Mówię, po co ja to robię? Te religijne rzeczy, jeżeli nie mam relacji z Bogiem, no to jest tylko zbiór jakichś zachowań. No ale pamiętam słowa Jezusa, który mówił, szukajcie, a znajdziecie. No więc zacząłem szukać, nie? I dopiero potem, gdy zacząłem go poznawać w słowie, przez słowo, no to zweryfikowałem też to, co mówimy. Eucharystia w ogóle jest bardzo piękna i ma dużo pięknych modlitw, pięknych treści. Cały mszał jest w ogóle piękny. Pamiętam, kiedyś moja żona powiedziała do księdza, jak były zmiany mszałów, bo wiesz, że co jakiś czas dokonują się jakieś tam zmiany tłumaczeń, coś i jest nowsza wersja mszału. I mówię, czy ja bym ten stary mszał mogła sobie zabrać, nie? Bo tam dużo pięknych tekstów. I rzeczywiście, tak? Ta mądrość Kościoła jest mądra. Tak to powiem. To nauczanie z samej góry jest dobre, tylko ono zazwyczaj po prostu do lokalnej parafii jakby nie dociera.
Wrócę do tego momentu, o którym powiedziałeś, że byłeś tym padnij powstań. Co się stało? W sensie powiedziałeś sobie, ojejku, nie pasuje mi to, nie wiem, zacząłeś wtedy czytać słowo, poszedłeś do kogoś.
No powiedziałem Bogu, że jeżeli jesteś, to daj mi jakiś znak, tam się pojawił człowiek. Ja to wiele razy opowiadałem, każdy, kto mnie zna, to dosłyszał, że podchodzi człowiek, daje mi Biblię i mówi, jeżeli chcesz spotkać Boga, czytaj tą książkę codziennie. No więc zaczynam czytać. No i dzisiaj mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że no to czytanie było kluczowe, ponieważ, jak mówi święty Hieronim, nieznajomość słowa jest nieznajomością Chrystusa i to jest raczej nasza katopolska bolączka, tak, że większość katolików nie zna słowa. Czyli no, idąc za Hieronimem, jeżeli naprawdę jest święty, jeżeli naprawdę był mądry, no to powiedział, jest to nieznajomość Boga. Nie? Więc ludzie zjadają autorytet, ale nie wiedzą jaki, nie wiedzą, co w nim mogą. A Bóg dał człowiekowi wolną wolę, czyli jak nie wiesz, że coś możesz, no to nie możesz.
Pewnie tak jest też dlatego, że czasem jak czytamy to słowo, jest dla nas trudne. Nie wszystkie fragmenty Pisma Świętego są takie łatwe do przyjęcia od razu i zrozumienia. I to może, myślę.
Że to no ale trzeba im poświęcić więcej czasu, nie?
Tak.
To jak idziemy na studia, to też pewnie niektóre lektury są dla nas tam i niektóre przedmioty trudne, a jednak niektórzy są w stanie dobrnąć do końca. Niekoniecznie za pieniądze, jak na niektórych uniwersytetach było, nie? Więc człowiek może, no, musi mieć jakąś motywację, nie? Może tu jest taki pech, że nie ma dyplomu z Biblii.
To są teologowie, oni mają dyplomy z Biblii.
No nie, nie, nie. No to oni mają z teologii. To okay. Bym tak tego już nie zawężał, że to są dyplomy z Biblii. Można zrobić jakiś tam dział biblistyki, coś, to już potem raczej w doktoranckich studiach, nie? Ale generalnie no to na pewno zajmują się bardzo wąską Biblią, jakimś jednym zagadnieniem na takim doktoracie lub jakąś wąską działką nauki, ale na pewno nie ma takich, którzy zajmują się całą Biblią, bo doktorat byłby za mały na to, żeby tam się cała Biblia zmieściła, nie? Dlatego można z czegoś być doktorantem, można nawet być profesorem, ale to jeszcze nie o to chodzi, nie? Bo to jest przede wszystkim taka książka o relacje. Sobie w ogóle Biblię nazwałem, jak to jest? Biblia to jest instrukcja obsługi szczęśliwego życia człowieka, nie? I moje życie jest szczęśliwe. Myślę, że z dwóch powodów. Pierwsze, przeczytałem i czytam instrukcję, a po drugie, jak mówi Jakub 1:22, nie bądźcie tymi, którzy oszukują samych siebie, lecz wprowadzajcie słowo w czyn. Więc ja je nie tylko czytam, ale staram się czynić.
A jak wygląda twoje szczęśliwe życie?
Znaczy, wiesz co, wiem, że jak to z boku opowiem, to może być trudne do znalezienia w tym szczęścia, z racji, że jestem permanentnie w trasie, tak? Czyli jestem...
A jednocześnie jesteś mężem i ojcem.
Tak.
I tak się zastanawiam, jak to godzić i czy twoje szczęśliwe życie jest też szczęśliwym życiem twojej rodziny?
Ja myślę, że częściowo nie, że to każde powołanie ma jakąś cenę, nie? Nie wiem, chcesz być na przykład dobrym piłkarzem, no to płacisz jakąś cenę za to, nie? Musisz czas na coś poświęcić. Chcesz być dobrym ewangelizatorem, chcesz mieć relację z Bogiem, też płacisz jakąś cenę. Wydaje mi się, że nie ma idealnego ojcostwa, czy bycia idealną matką, nie? Aczkolwiek, no fajne jest to, że te dzieci nasze, które są już dorosłe, mam trójkę dorosłych, mówią, że mają wspaniałych rodziców, nie? Samuel na przykład, a to nasze najmłodsze dziecko, on ma teraz 13 lat, będzie miał teraz w maju 14 lat, to Samuel. Miałem takie fajne zdarzenie właśnie, byliśmy u przyjaciół, to było teraz w sobotę, a w piątek. Poszliśmy na spacer, zeszliśmy do przyjaciół, no i wychodząc z domu, coś tam w rozmowa była i mówię, Samuel, ale przy wszystkich, czy kochasz tatusia najbardziej na świecie? I on, no wiadomo, tu dziewczyny młode były, coś w ogóle, on tak, tatusia jeszcze, no. No mówi, no nie. A potem wychodzimy, idziemy dalej na spacer. Wiedziałem, że taka odpowiedź będzie, nie? Tam coś sobie żartowaliśmy. No i po jakimś czasie, taka chwila ciszy. Tato, przepraszam, że powiedziałem, że cię nie kocham najbardziej na świecie, ale jesteś wspaniałym tatą, nie? Że ja się wstydziłem tak powiedzieć, bo dla niego by to jakiś był przejaw jakiejś słabości, nie? Ale ja wiem, że jestem dla niego wspaniałym tatą. Znaczy najwspanialszym, jakim umiem być, nie? Staram się być lepszym, ale nie zawsze mi wychodzi. Na pewno minusem naszej rodziny wcześniej, naszych poprzednich dzieci, ta trójka, która ma teraz 24, 22 i 20, było to, że mnie dużo nie było w domu, ale to z dwóch powodów. Ponieważ teraz można by tak powiedzieć, i to pewnie potwierdzisz, że w naszych czasach teraz obecnych, w XXI wieku, można by nieformalnie powiedzieć, jest coś takiego jak zawód ewangelizator. Czyli są świeccy ludzie, którzy jeżdżą, którzy głoszą, modlą się i tak dalej. Nie? I to już w kościele powiedziałbym, że jest prawie normalne. Mówię o polskim kościele katolickim, nie? Ale jakbyśmy zaczynali to robić 35 lat temu, to nie było czegoś takiego, więc ja bardzo dużo musiałem pracować, bo sam utrzymywałem 6-osobową rodzinę, nie? Znaczy wtedy 5, potem 6, więc musiałem na to pracować i dodatkowo głosić i jeszcze jak jeździłem głosić, to musiałem to robić z własnych pieniędzy, nie? Że nikt mi nie zwracał za paliwo, nie? Pamiętam, jak po latach taką panią spotkałem z naszej wspólnoty, Lilę, i jakbyś oglądała, to serdecznie cię pozdrawiam. I ona mówi, Witek, pamiętam twoje początki, jak wyjeżdżałeś na rekolekcję, czasami z tobą jechałam posłuchać i widziałam, jak ty kartą kredytową płacisz za paliwo, bo nikt ci nie zwracał, nie? Ja najczęściej słyszałem, Bóg zapłać. nie? Na końcu rekolekcji. No na szczęście Bóg też to słyszał, bo słyszałem, że on ma tam swoje uszy też. Jak to mówi Izajasz, ucho Pana nie jest za krótkie, by nie usłyszał. Znaczy zbyt, nie, jego słuch nie jest zbyt przytępiony, przepraszam. Jego słuch nie jest zbyt przytępiony, by nie usłyszał, więc on słyszy. No i Bóg potem zaczął nam jakby płacić w taki ponadnaturalny sposób, nie? Zaczął nam dawać ludzi, którzy dają nam różne rzeczy, tam domy, mieszkania, samochody, ubrania, paliwo.
Ale skąd w ogóle ten pomysł, żeby, bo ty jesteś też perkusistą i rozumiem, tak, że zarabiałeś też w taki sposób.
Tak, tak, tak. Mhm. I realizatorem studyjnym, producentem. Ja w ogóle 7 firm miałem swego czasu.
7 firm?
Tak, ja dużo pracowałem. No, wiesz, ewangelizacja jest droga.
Nie wiem, ale...
Aha, no ewangelizacja
domyślam się, w sensie, myśląc o tym, jak wygląda to życie, że trzeba dużo podróżować i za wszystko płacić tam, gdzie jedziesz, no to wyobrażam sobie, że tak. 7 firm w jednym czasie.
Tak.
To był twój pomysł? W sensie, wiesz, chodzi mi o to, aha, że to wszystko jest to dosyć wpadłem. Szalone. Tak, to jest dosyć szalone, tak? Mając rodzinę... znaczy podjąć taką decyzję, że ruszam w świat, żeby nieść Słowo Boże, chociaż jest Kościół, są księża, są ludzie do tego, tak można powiedzieć,
rzekomo przeznaczeni.
No tak. Znaczy pewnie też ewangelizują, no już nie bądź taki.
No nieco po niektórzy tak, tak, tak. No ale zgodzisz się ze mną, że to jest zdecydowana mniejszość. No przecież głosić Ewangelię to jest wyjść do ludzi, którzy jej nie znają.
Ale wyjść do ludzi, którzy... A uważasz, że ci, którzy... Ja, która przychodzę do kościoła i słucham tej Ewangelii, to ją znam? Bo ja często też myślę, że nie
ale,
znam.
Ale to są zazwyczaj osoby, które przychodzą i nie słuchają. Jak to mówi papież Leon ostatnio powiedział, że mamy popularną wersję katolika, czyli praktykujący niewierzący.
Na pewno tak. Ale dlatego, wiesz, mi ci księża też są potrzebni, tak? Jeżeli ksiądz wychodzi i on mi głosi Ewangelię z tej ambony, to ja jestem mu wdzięczna, tak?
Bo... Nie, no to okej, tylko więc... rozumiesz, tylko ty już przychodzisz. Dlaczego Kościół się kurczy? Bo niektórzy z tych ludzi odpadają, a nowi nie wpadają, że tak powiem, nie? Trzeba wyjść, jak to mówił Franciszek, papież, trzeba wstać z kanapy i pójść, nie? Że nie czekamy w Kościele, aż przyjdą do nas, tylko my wychodzimy i szukamy tych ludzi, nie? Zaginionych.
Myślisz, że księża tacy diecezjalni mają szansę coś takiego robić?
Myślę, że każdy ma szansę. Znaczy, na pewno u każdego człowieka bardzo by się unaoczniła Ewangelia. Zobacz, bo tak mówiłaś przed naszym spotkaniem, że będziemy mówić o cudach. I teraz zobacz, w 16 Marka zakończenie, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie. Cały świat, może być też Warszawa, Praga, nie ma problemu. To też element świata, nie? I głoście Ewangelię wszelkiemu. Co to znaczy? Taksówkarz, którego spotkasz, pani w sklepie, którą spotkasz, pijaczek na dole, którego spotkasz, nie? Wszelkiemu stworzeniu. I potem jest, kto uwierzy, przyjmie się zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Moje złe duchy będą wyznawać językami, mówić będą, weże będą brać do rąk, cokolwiek za tylko wypiją, nie będzie im szkodzić, na chore ręce kłaść będą, ci odzyskają zdrowie. Ten fragment był chyba w sobotę, nie? I potem jeszcze jest 20-21 werset. A oni poszli i nauczali, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. I my często nie mamy znaków w Kościele, mówię o znakach mocy, którą Bóg udzielił Kościołowi, no ale nie jesteśmy posłuszni temu nakazowi, bo początek jest idźcie. Nie o tym chciałaś, wiem.
Nie, to nie o to skręciło, chodzi. Nie, po prostu mam kilka pytań naraz i to jest, tak działa moja głowa i trudno mi wybrać, ale wybieram jedno. To widziałbyś to tak, że myślisz, że Kościół tak powinien się zmienić? Żeby przestać się spotykać w tym zamkniętym gronie, tylko wychodzić.
Tego nie powiedziałem.
Nie, dlatego to pytanie.
Powinno być to i to. Mhm. My też się musimy gdzieś formować i razem celebrować spotkanie z Panem, ale też naszym nakazem jest idźcie i głoście.
Nie? I ty to też usłyszałeś w swoim życiu w taki konkretny sposób?
No, jest to tutaj napisane, nie? To tak w bardzo konkretny sposób, nie? Zobacz, jest taka fajna encyklika Redemptoris Missio, Jan Paweł II. No i on mówi, że każdy ochrzczony jest powołany do głoszenia Ewangelii. No to ksiądz też, nie? Być tak. Może, no. Nie? Że każdy ochrzczony jest powołany do głoszenia Ewangelii, więc powinniśmy iść ją głosić. No i teraz pytanie, czy my ją głosimy, gdy ja ją tylko czytam, nie? Czy ja przepowiadam słowo, żeby ono zmieniało życie tych ludzi. Nie? Jak patrzymy na pierwszy kościół, to tam dokonywały się radykalne zmiany ludzi, radykalne nawrócenia. Nie? Bóg robił naprawdę wiele rzeczy. Oczywiście ja teraz nie chcę dyskutować na temat tego, że księża mają wychodzić. No, jak najbardziej byłoby dobrze, bo ja myślę, że taka ewangelizacja uliczna bardzo uczy. Wszyscy księża, którzy biorą w tym udział, na przykład ksiądz Bożądek miał w sobotę z nami mszę i on mówi, że jak wychodzą co miesiąc na uliczną ewangelizację, no to on ogląda znaki i cuda. Dlaczego? No bo Pan potwierdza naukę znakami. Nie? Więc to jest jeden z elementów życia Kościoła. Nie?
Czyli trudno jest być ewangelizatorem.
No tak.
Tak jakby w ramach naszych, swoich.
W katolickim na pewno kościele jest trudny. Nie? Myślę, że dużo łatwiej jest w różnych protestanckich kościołach, bo tam to jest naturalne. Tam w ogóle protestanci, w ogóle z tego, na ile miałem okazję poznać wszędzie, gdzie mnie gdzieś też zapraszali, by im głosić, nie? To u nich każdy człowiek, który przeżywa ten chrzest swój, czyli wchodzi już jakby jawnie do kościoła, przyznaje się jawnie do Chrystusa, bo robią to jako osoby już dorosłe, no to on z automatu zostaje ewangelizatorem. No bo biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ja się nawracam nie tylko dla siebie, tylko się nawracam, by dzięki memu życiu inni mogli poznać Boga, nie? Że taki jest kierunek Ewangelii. Uwierz, nawróć się i głoś Ewangelię. No i to jest to, do czego Bóg zaprasza mnie i ciebie, tak? Każdego z nas.
Nie czujesz się wyczerpany tym głoszeniem Ewangelii?
Wiesz co, no właśnie mówię, że czasem się czuję tak, no i Bóg robi takie prezenty, że nagle ktoś mówi, słuchaj, wyjedźcie sobie na 3 dni odpocząć tu, albo damy wam domek tam i jedźcie. I to, o to się czasem ludzie denerwują, że mówią, ale dlaczego wy takie macie życie w obfitości, nie? Ludzie ci czasem fajne samochody pożyczają, albo nawet ci dają, nie? I ja mówię, no ale to żyj tak jak ja. Ja miałem kilku takich uczniów, którzy chcieli ze mną jeździć, na przykład Wielki Post, ja mam codziennie wtedy rekolekcje, no i po 2 tygodniach, Boże, Witek, odwieźmy do domu, ja chyba umrę, ja nie dam rady. Mówię, ale ty, men, mówię, to ja głoszę, nie ty, tylko mi towarzyszysz. A on już nie daje rady, nie? No ale wiadomo, że w jakiś sposób Bóg sobie tych ludzi wybiera, których chce w taki sposób używać w świecie radykalnie, przecież to nie trzeba jeździć po całym świecie, wystarczy chodzić po Pradze. Czyli jest pewno więcej niewierzących niż wierzących.
Na pewno.
Nie trzeba jechać do Ameryki Południowej czy do Afryki, żeby znaleźć ludzi do zewangelizowania. Można nawet swoją parafię odwiedzić. Nie? I tu chciałem podać przykład. Taki ksiądz, brat Paweł, bo też mam filmiki o nim, brat Paweł Kubiak, teraz on jest w Czadzie, nie, teraz jest w Sudanie. Wcześniej był w Czadzie parę lat. Głosi Ewangelię oczywiście. Ale on, my się znamy od początku, sprzed mego nawrócenia, on pierwszy zobaczył, że taki potencjał ewangelizacyjny we mnie, w mojej żonie też, byśmy razem z nim jeździli jeszcze jako niemałżeństwo głosić Ewangelię. I brat Paweł wylądował potem w Olszanicy, to jest taka dzielnica Krakowa, między Balicami a Krakowem, taka mała, można by wioska powiedzieć, nie? Ale tam jest dom generalny braci kapucynów i on tam trafił, ale nie jako do generalatu, tylko na parafię. I to była parafia taka jednoosobowa, czyli proboszcz i koniec, jeden ksiądz. No i miał tam pod sobą, nie wiem, tam 600 dusz, to jakieś maleństwo, nie? No i modlił się i Bóg mu pokazał, zacznij głosić Ewangelię w mojej parafii. I on to potraktował poważnie, wziął z sobą jeszcze 3-4 osoby świeckie, lekko uformował i zaczął z nimi chodzić co niedzielę, tak jakby kolęda całoroczna, że miał swoje tam 3 msze w niedzielę, a poza tym szedł od domu, do każdego domu trafił i czytał ludziom Ewangelię, rozmawiali o Ewangelii, nie? Mogli mu zadawać pytania, mogli się pomodlić. No i do tego doszło, że po 3 latach takiej posługi, tak mówię, malutka wioska, wszyscy ludzie w tej miejscowości byli nawróceni. Wszyscy, to znaczy wszyscy. Tam było też sala Królestwa Świadków Jehowy. No to Świadkowie Jehowy musieli sprzedać salę Królestwa, bo już nie było Świadków Jehowy. Sprzedali to na jakiś magazyn, a ci ostatni dwoje, bo większość to byli dawni katolicy, którzy byli letni tu, więc poszli i byli gorący tam, więc wrócili do katolicyzmu, a tych dwóch tam najważniejsze dwie osoby, jak już sprzedały tą salę królestwa, to się wyprowadziły z tej Olszeńcy, bo już nie mieli ani jednego wierzącego, nie? Bo wszyscy stali się katolikami. To jest też piękna historia. Mam materiały filmowe z tego, tylko że zapominam ciągle to zmontować filmik. Obiecałem, że to kiedyś zrobię, no i na to nie
teraz
mam czasu.
Teraz się nagrało.
Znaczy nagrało, ale nie, bo mam też materiał filmowy z tego miejsca.
Ja mówię, że teraz się nagrało, że obiecałeś, że to kiedyś zrobisz.
Rozumiem, super. No i pewnego dnia siedzi w kancelarii brat Paweł. No tak normalnie, wiesz, takie godziny kancelarii, nie? Czyli wchodzi dwóch jego parafian i mówią, proboszczu, mamy problem. On mówi, jaki to problem? A on mówi, już parafianie się nie mieszczą w naszym kościele, trzeba go rozbudować. Mówi, co byście zwariowali? Będziemy kościół rozbudowywać, wiesz, no po co? Nie, bo no bo wiesz, jak wszyscy się nawrócili, to nagle ludzi jest dużo więcej, nie? On mówi, wyście zwariowali, bo to jest zabytek, to wiecie, jakie koszty są i tak dalej. A oni mówią, my już wiemy, myśmy już zrobili składkę i położyli mu walizkę pieniędzy i on mało trzech zawałów nie dostał, jak zobaczył zawartość. I mówi, potem ja przyjeżdżam, rozbudowany kościół, dwie nawy dobudowane, musieli drzewa jakieś tam ponad stuletnie przesadzać, no bo żeby było miejsce na ściany, chodniki przebudowywać, wszystko, poszerzyli kościół, wszystko zgodnie z prawem, czyli konserwator zabytków i wszystko. I jeszcze mówi, Witek, przyjechałem obejrzeć, jakby w cudzysłowie odbiór kościoła zrobić, a on mówi, ty wiesz co, jeszcze została mi 1/4 pieniędzy, wszystko zapłaciłem i mówi, to jeszcze teraz będę miał na nowe tam konfesjonały i przeróbkę ołtarza, bo taki malutki ołtarz do takiego dużego kościoła teraz nie pasuje. Fajne, co?
Bardzo fajne. W ogóle jest bardzo fajne wszystko, co ty opowiadasz, bo już trochę rozmów z tobą widziałam, więc kilka historii nieprawdopodobnych znam i no, za każdym razem, kiedy słuchałam tego, co mówisz, mówię, niemożliwe. No ale byś nie kłamał chyba tak publicznie.
Nie, to no to w ogóle tak fajnie, stało. W ogóle z tego żyję, cały czas kłamię, nie? No ja właśnie, cały czas kłamię, dopracowałem to do perfekcji, ćwiczę w domu przed lustrem i to jest takie fajne potem i ludzie tak to łykają jak ciepłe bułeczki, słuchaj.
Po prostu, wiesz, taka zazdrość, nie? Że możesz patrzeć na tego rodzaju wielkie rzeczy i że te wielkie rzeczy się tym ludziom dzieją. No bo każdy, znaczy ja, dobra, będę mówić o sobie, mam w swoim życiu swoje doświadczenia różnych modlitw i też tych, które no, moje modlitwy nie wszystkie zostały wysłuchane w taki sposób.
Ale mówisz w kwestii o uzdrowienie, czy?
Też.
To co, dotknijmy tego tematu, bo to jest też taki duży błąd w naszym kościele. Zauważ, że Jezus w żadnej z czterech Ewangelii, o ile one są prawdziwe, zawsze trzeba poprawkę wziąć, nie? Mhm. W żadnej z czterech Ewangelii nie powiedział, módlcie się o uzdrowienie.
Okej.
Okay. Co powiedział? Idźcie i uzdrawiajcie. Mm-hmm. Nie wiem, czy ta różnica jest zauważalna, czy nie. I teraz, w jakich momentach w Ewangeliach kojarzysz Jezusa modlącego się? Bo są takie momenty, gdzie, nazwijmy to, przyłapali go na modlitwie. W jakich momentach pamiętasz, że się Jezus modlił? No poza ogólcem, bo to na pewno.
No tak, oddalił się od tłumu i poszedł się modlić.
Udał się na miejsca pustynne, tak?
Nad tym.
Zanim wschód słońca, to on już wyszedł w nocy, tak? Przed świtem.
No i jeszcze modlił się nad tymi chlebem, rybami.
I rozmnożył, tak, nie? Ale generalnie chodzi o to, że modlitwa, jakby się przyjrzeć życiu Jezusa, to modlitwa to jest jego czas z Ojcem. Czyli z Bogiem dla nas, nie? Więc jeżeli mamy go naśladować, to modlitwa to powinien być mój czas z Ojcem. A z mojej relacji z Ojcem powinno wynikać działanie tu. I zobacz, bo Jezus ktoś powie, jest poza konkurencją. No okej, okay, bo to był jego tata, no to on, to my już tak może nie mamy, nie? No dobra, jesteśmy tylko przybranymi dziećmi. No to weźmy trzeci rozdział dziejów. Niedawno było też o tym sparaliżowanym, co wstał przy bramie, co żebrał, nie? Przy bramie pięknej. No tam bezsprzecznie był to cud, ale jak podchodzi Piotr z Janem, to jak czytamy wcześniej, tam było, że Piotr z Janem zwyczajem udali się do świątyni, by się modlić. Oni nie szli do świątyni, by uzdrowić. Oni szli, by się modlić. Więc możemy z tego wywnioskować, że byli ludźmi też modlitwy. Zresztą jak potem czytamy w 6 rozdziale, to mówi, nie godzi się, żebyśmy rozdawali te stoły, Boże, jak to się nazywa, rozdawali jedzenie wdowom i sierotom, tak? My wyznaczymy do tego ludzi, a my zajmiemy się tylko modlitwą i posłudze słowa. My się tylko zajmiemy modlitwą, czyli byciem z Ojcem i posłudze słowa. I teraz wracam do tego trzeciego rozdziału. Więc Piotr i Jan idą i zauważ, jak on tam uzdrawia tego sparaliżowanego. On mówi, o czekaj, teraz zmówię tutaj nowennę do tam jakiegoś świętego, żebyś ty tu wstał z tych, nie? No nie było tak, nie? Mówi, to jeszcze tutaj, nie chcę tu innych modlitw cytować, nie? Mówi, moment, książeczkę, modlitewnik wyjmę i tu przejedziemy. Mówi, nie mam srebra ani złota. Czy to jest modlitwa? Nie wiem. Bardziej to wyznanie wiary w to, co jest dzisiaj, nie? Zakładamy, że nie kłamał. Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, ci daję. Czyli on wie, że to ma. On ma taką relację z ojcem, że Piotr wie, że to ma. I mówi, to co mam, to ci daję. W imię Jezusa Nazarejczyka mówię ci, wstań. Podał rękę i on wstał. Czy to można nazwać modlitwą? Słabo, nie? I tu jest kolejna taka rzecz nasza, religijna, która się zrobiła. Zobacz, ja to spróbuję nazwać teraz. To może będzie niepoprawnie teologicznie, ale zobacz, jeżeli jest Bóg, na przykład ty jesteś Bogiem, bo to jako ja, mi łatwiej się coś gra, jak coś jest, ty jesteś Bogiem. Teraz ja przychodzę i modlę się do ciebie, Boże, żebyś ty uzdrowił moje dziecko na przykład. No to bym tutaj zacytował naszą świętej pamięci aktorkę skeczową. Prośbuję, czy ty byś ty mnie mógł tutaj, bo to moje dziecko. Prośbuję cię, Panie Boże. Co to jest? To jest nic innego jak zasługiwanie. Ja teraz będę klęczał, nie wiem, mogę leżeć krzyżem, jak jeszcze? Ale gdzie Jezus powiedział, leżcie krzyżem, aby wasze dziecko było uzdrowione? Z czego w ogóle te rzeczy się biorą? One są niebiblijne, one są nieewangeliczne. Takich rad Jezus nam nie dawał. Jezus powiedział, idźcie i uzdrawiajcie. Więc uczniowie muszą mieć relację z Ojcem, a skutek tej relacji przejawia się na przykład w taki sposób, że są uzdrowieni, a oni poszli i Pan potwierdzał naukę znakami, a nie modlitwę znakami. Nie? A Pan potwierdzał naukę znakami, której towarzyszyło. Czyli to nasze spotkanie katolickie, na przykład Eucharystia, powinno być naszym byciem z Ojcem, moją modlitwą, nie? Czy moja adoracja, czy każda inna forma, którą modlitwę mam, to jest mój czas z Panem. A nie spotykam się z Ojcem w intencji. Okay. Tato, jak ja tutaj godzinę się pomęczę i posłucham tego nudnego kazania, to ty w zamian za to uzdrów moje dziecko. No dobrze, ale może nawet posłucham tego ciekawego kazania, a ty za to uzdrów moje dziecko. To jak ty byś się czuła, gdybyś była Bogiem? Wiesz, co za jełopy w ogóle? Co oni tu robią? Ja się irytuję, wiesz, bo wydaje mi się, że poznałem serce Boga, tak? Że ja widzę, jak on do tego podchodzi.
Jak jest?
Przecież jesteś, zobacz, on nawet sam Jezus to powiedział, wy choć źli jesteście, mówi o ludziach, nie? Wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Jeśli twój syn poprosi o chleb, czy podasz mu kamień, jeśli poprosi o rybę, czy podasz mu węża. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da wam to, co dobre, tak? O ileż bardziej. Przecież normalny rodzic nie da dziecku kamienia do żarcia, nie? No to my myślimy, że dobry ojciec daje mi raka i mówimy jeszcze, robimy z tego prawo, że Bóg mi dał tutaj cierpienie, żeby... Jakie Bóg dał cierpienie? Przecież Ewangelia niedziela była wczoraj. No to zobacz, ostatnie zdanie wczorajszej Ewangelii, to będzie 10:10, Jan. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem po to, by owce moje miały życie i miały je w obfitości. No jest totalna rozbieżność. Ludzie dzieła diabelskie nazywają dziełami Boga. Bóg dał mi krzyż. Jaki krzyż? Wiem, weszliśmy teraz. No, dobrze.
Nie, dobrze, tylko tak sobie pomyślałam. Czyli, no ale jest też napisane, żeby wziąć swój krzyż
i naśladować Chrystusa. No to dobrze. Poza śmiercią, bo moja śmierć nikogo nie zbawi, wiesz o tym, tak, że...
Znaczy jest jeden Zbawiciel.
Zbawiciel, to tu jesteśmy zgodni, dobrze. No to poza śmiercią i całym tym procesem przedśmiertelnym, czyli chodzi mi o mękę Chrystusa całą, nie? Od to, co się w Ogrójcu stało do śmierci krzyżowej. To pomijamy, no bo to jest, on po to przyjmuje, ja po to przyszedłem. Zresztą w 10 rozdziale, 18 wersecie mówi, nikt mi życia nie zabiera, ja na tak, tylko mówię, ja sam je oddaję, czyli mówię, to jest mój wybór. Się nie o mnie martwcie, jak zresztą spotkał kobiety płaczące, tak? Nie płaczcie nade mną, tylko nad sobą i swoimi dziećmi, nie? Czyli wy się nawróćcie, tak? I teraz tenże Jezus, który umarł za to wszystko, no to on pokazuje, że my zresztą mówi, weźcie swój krzyż i mnie naśladujcie. No i co by znaczyło, z wyjątkiem Golgoty, bo tego nie możemy naśladować Jezusa, bo ja nie mogę pójść na ukrzyżowanie, znaczy mogę pójść, tylko że ono nie zbawi ludzkości, nie w takim sensie, to poza tymi trzema dniami, tam tym całym wydarzeniem ze śmiercią Pana Jezusa, jednodobowym wydarzeniem, to w czym mogę naśladować Jezusa? To co robił Jezus? No wiemy, że modlił się, był z Ojcem. Co jeszcze o Nim wiemy? Nauczał. Co jeszcze wiemy? Uzdrawiał. Co jeszcze wiemy? Wypędzał złe duchy. Co jeszcze wiemy? Rozmnażał jedzenie. Co jeszcze wiemy? Jak trzeba było, nawet stwarzał pieniążek, tak, bo był w rybce, bo trzeba było podatek zapłacić. Czyli w sposób ponadnaturalny zarabiał pieniądze. No. Urząd Skarbowy zaraz by się doczepił. Rybę by opodatkował. Dobra? Co dalej jeszcze wiemy, że robił Jezus? No nic.
Przyjaźnił się, kochał.
No to tak, miał relacje, nie? No to mówi, tak żyjcie. Tylko róbcie to, co ja. Tylko się módlcie, tylko uzdrawiajcie, tylko wypędzajcie złe duchy, tylko oczyszczajcie trędowatych, tylko wskrzeszajcie umarłych. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ta-da!
To czemu nie wszyscy mogą to robić?
Nie, ja myślę, że wszyscy mogą, tylko nie wszyscy robią. Kiedy ostatni raz byłeś na cmentarzu prosić o wskrzeszenie człowieka?
Nigdy.
No.
Byłam, ale nie prosiłam o to.
No, w tym sensie, nie? No nie, no mi się wydaje po prostu, że nie traktujemy poważnie tego, co Jezus mówił. A jeżeli mówił o krzyżu i o cierpieniu, to zauważ, co powiedział apostołom, co będą wam robić. Będą was prześladować, mnie prześladowali, was prześladować będą, tak? Będą was biczować, będą was przed sądy ciągać, tak? Nawet o śmierć was przyprawią. Było?
Było.
Ale nie było, że będziecie chorować dla mego imienia. Oczywiście z biczowania może wdać się zakażenie do mego ciała. Mówię o takim radykalnym biczowaniu. I ja mogę zachorować na chorobę związaną jako skutek biczowania, skutek uszkodzenia mego ciała, moich ran. Nie? Mogę nawet z tego umrzeć. Jeżeli nie sprowadzę kapłanów, a modlitwa pełna wiary, tu cytuję 5 rozdział Jakuba, tak, będzie wysłuchana, nie? No więc ja mogę nawet umrzeć za Ewangelię jako skutek, tak? Ale wiemy, że już żyjemy wiecznie, więc nie ma się czym przejmować. Co najwyżej mogę umrzeć? O, tak powinniśmy na to patrzeć.
Czy coś cię zaskakuje z działania Pana Boga jeszcze? To jest możliwe po 35 latach patrzenia na rzeczy nieprawdopodobne.
Znaczy, wiesz co, zaskakuje mnie jego dobroć cały czas, wiesz, że on jest tak dobry, że on jest bardzo wierny cały czas i to się przejawia w każdym aspekcie naszego życia. Ja widzę swoją słabość, jak mi wiele rzeczy nie wychodzi, jak w wielu rzeczach nie domagam, o wielu rzeczach zapominam, a on jest cały czas wierny i cały czas jest takim Bogiem bardzo bliskim, takim troskliwym Ojcem, który pobudza rzesze ludzi, no bo wiadomo, nie bezpośrednio nam chleb przynosi, nie, ale pobudza rzesze ludzi, żebyśmy mogli robić to, co chcemy, nie? Znaczy to, co chcemy, to, co On chce, co wpisał w nasze serce, nie? My też chcemy, bo skoro On wpisał w nasze serce, to chcemy to robić, nie? Mimo, że czasem kilometry nas już denerwują, nie? I już męczą. Ja robię, słuchaj, 105 do 110 tysięcy kilometrów rocznie samochodem, nie liczę samolotów, nie? Więc to można sobie przeliczyć, ile to jest. Mówię, że tirowiec czasami nie robi tyle w ciągu roku, nie? No, a to ja robię, tylko dojeżdżam do pracy, w cudzysłowie, nie? No, więc jestem zmęczony. Ja zrobiłem ponad 2 miliony 200 tysięcy kilometrów za kierownicą, nie? Więc na pewno towarzyszy mi jakieś zmęczenie, ale też widzę, jak Pan Bóg mój los zabezpiecza i nie mam jakby za dużych skutków ubocznych takiego trybu życia, nie? Że on cały czas też o moje ciało się troszczy, że nie choruję, że nie bywam w szpitalach chyba, że po to, żeby głosić, że nawet jak mi jakiś czas temu czaszkę połamali całą, ktoś mnie potrącił na ulicy i miałem w 7 miejscach łącznie z podstawą czaszkę, oni chcieli helikopter wzywać, żeby mnie do domu odwieźć, jak mi kamienie wyciągali z głowy, to pyta się ten to jest lekarz twarzowo-szczękowy, mówi, czy pan przypadkiem nie zarabia twarzą? Ja mówię, no przypadkiem tak, mówię, ale na szczęście nie o jej wygląd chodzi. Mówię, a co? On mówi, no bo muszę panu wyciąć kawałek skóry, bo to może widzisz, jaką kreskę mam. Mówię, muszę, bo tu mówi, tu już jest
bardziej
tak zniszczona.
Bardziej jak cień wygląda ta kreska.
No to zaraz w takim świetle tak to będzie. No. On mówi, bo muszę tu wyciąć kawałek skóry, no już nie będzie tak, jak powinno być. Ja mówię, to na chwałę pana, mówię, będę miał jakieś owoce życia z panem i prześladowania, nie? No i on mówi, wzywamy helikopter, bo w Rzeszowie nikt pana nie zoperuje, trzeba panu głowę otworzyć, ma pan połamaną czaszkę, ma pan w ogóle tę górną szczękę, mogłem sobie ruszać tak w poprzek, nie? Wszystkie te kości czaszki miałem połamane. A ja mu mówię, wie pan co, mój Bóg jest wszechmogący, wracam do domu. Mówi, ja nie mogę pana puścić, pan musi być zoperowany. Trzeba metal wstawić, trzeba to połączyć. Ja mówię, mój Bóg mnie uzdrowi, nie?
I weźmiałeś też pytanie.
I mówi, ale musi pan to podpisać, mówi, bo to, ja mu głosiłem, to długa była ta rozmowa. No i on potem przyszedł na moje rekolekcje 2 miesiące później. O, właśnie na strefę mocy w Rzeszowie. No i tak fajnie podszedł, powiedział, że to jest on, że no, Bóg zmienił jego życie i tak fajnie, nie? No więc ten lekarz tam trafił. Może dla niego tam byłem po prostu, żeby w ten sposób głosić Ewangelię. I wyszedłem do domu, wróciłem, nie?
Wyzdrowiałeś.
No jak widać, no, nie, są lekkie skutki na mózgu, ale...
No. Witek, ty opowiadasz o takich rzeczach, jak wiesz, odrastające kończyny, palce i w ogóle nawet fragmenty mózgu. I czy... Nie masz takiej myśli, że ci ludzie, którzy przychodzą tam, gdzie głosisz, tam, gdzie się modlisz, ze swoimi potrzebami, no pewnie każdy z nas ma jakieś takie swoje choroby, bardziej lub mniej widoczne, że przychodzą tylko po to właśnie, żeby z tego sklepu, że tak powiem, wziąć ten cud?
No najczęściej chyba tak jest. Jestem o tym raczej przekonany. Nie?
Że... I co? I to... To jest okej? W sensie...
No ale w czasach Jezusa było podobnie, nie? Przychodzili tylko po uzdrowienie. Zobacz, ten słynny 9 rozdział Jana, gdzie był ten niewidomy od urodzenia, co te błoto mu zrobił Jezus ze siny, nie? No to nawet się go pytają, kim jest ten, który cię uzdrowił? Mówi, nie wiem. Ja nie wiem, kim jest, ale wiem, co mi uczynił. Czyli on w ogóle nie dochodzi do poznania Boga, a Bóg mu udziela swojej mocy. Przecież Bóg wiedział, że on nie wie, kim on jest, nie? Bogu to nie przeszkadza. Jak 10 uzdrowionych trędowatych, 1 przychodzi podziękować, 9 nie. Ale Bóg nie cofa chyba tego uzdrowienia w tych 9. Znaczy nie mamy opisu dalej, nie? Ale chyba nie jest, o, z tym Bogiem takim, a to wam teraz tutaj pokażę. On nie robi po to, by mu podziękować. On robi, bo kocha człowieka. Zobacz, jesteśmy katolikami akurat, nie tak się, my przynajmniej we dwójkę. No to zobacz, w katechizmie Kościoła katolickiego w 1 punkcie zaskoczę cię, bo pewnie go nie znasz na pamięć.
Nie znam.
No, 1 punkt, czyli początek katechizmu. Czyli można by to być wstęp do ważnej książki. Nie? Bóg nieskończenie szczęśliwy zamysłem czystej swej woli stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. W nawiasie powinno być, ja tak się śmieję, bo moim druczkiem gwiazdka nie dotyczy katolików.
Weź, bez wszystko.
No nie, ale rozumiesz, te szczęście i katolik, ja to mówię teraz prześmiewnie oczywiście, przepraszam kochani, jakoś urażam, ale ja mam wrażenie, jak patrzę na ludzi, że słowo katolik i szczęście to są pojęcia wzajemnie się wykluczające.
Wiem, o co ci chodzi, bo też często patrzę sobie na nas ogólnie i na siebie, nawet w samym kościele i nawet kiedy przystępujemy do komunii, że jesteśmy jakoś tacy, wyglądamy na smutnych, chociaż wydaje mi się, że może
ja wiem,
to
bo to jest głęboka
trochę...
modlitwa, ja
myślę,
wiem.
Że tak, no ale wiesz, tak. Może tak być, no kulturowo gdzieś tam jest powaga.
Ale sytuacji. Wychodzimy dalej, tej radości
trochę
nie ma, co?
Trochę tak jest, że rzeczywiście, że też bym chciała, żeby mnie każda komunia święta zmieniała, tak, żeby ludzie mówili, ha, kim jest ten, z którym ona się spotyka, że jest takim człowiekiem, chciałabym i wiem, że tu jest dużo do zrobienia, więc się odnajduję w tych twoich słowach, na pewno tak.
Ale tylko dołożę, to Jezus dał podpowiedź z tym chlebem właśnie, z tym jedzeniem. Mateusz 4,4b, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust pańskich. Więc jeżeli chcemy, żeby każda Eucharystia mnie przemieniała, to codziennie zgłębiaj słowo. Ale on mówi o pokarmie. To zobacz, jakbyśmy wskoczyli do Ezechiela, to w 2 rozdziale masz tam weź i zjedz ten zwój. A wiesz, jeżeli my zjemy coś, to chwilę trwa, zanim to wydalimy. To jest jakiś, nie wiem jak to tam jest, mógłby jakiś biolog mi napisać, to bym też wiedział, bo nawet nie wiem, ile trwa cały proces od wejścia do wyjścia, ale chodzi o to, że część z tego, co jest dobre, zaczyna mieszkać w moich komórkach, nie? W moim ciele. No jakoś tak jest z
żywnością. No po to jemy, żeby się odżywić jednak.
Żeby coś tam trafiło do nas, a tylko zbędne rzeczy wychodzą, nie? Więc jakby celuloza może z tego papieru może wyjść, bo może nie jest konieczna, ale te słowa i ich sens powinny w nas zostać, nie? I zobacz, mnie dotyka z tego wersetu najbardziej to, nie to, że chlebem ma być słowo, tylko to, że każdym słowem. Czyli jakby Jezus powiedział swoje pragnienie, ja pragnę być znała całe słowo. Amen?
Mam co robić, tak.
Każdy ma co robić, ja też dziennie zgłębiam i poznaję. To nie umiem całego na pamięć. No, umiem dużo na pamięć, ale nie całe. Wiesz, kto umiał na pamięć? Już chyba też świętej pamięci ksiądz biskup Romaniuk. Już świętej pamięci mówię, bo...
Znał całą na pamięć?
Tak, znał całą na pamięć i podarował mi swój egzemplarz swojego tłumaczenia Biblii z dedykacją dla Witka Wilka. A jak w życiu gościa nie poznałem. I on mi taką dedykację napisał i wysłał mi taką, przekazał przez człowieka tą Biblię. I ja mówię, wow! On chyba wie, że ja kocham Biblię. No musiał skądś wiedzieć, że mi taką dedykację napisał piękną. No i mam. Jedna z moich 14 Biblii jest od księdza biskupa Romaniuka, nie? Mówi się o nim. No ja go nie poznałem osobiście, ale mówią, że on znał całą na pamięć, nie?
Jaki jest twój Bóg?
No piękny, jest radosny. On stwarza raj, nie Warszawę. On daje życie w obfitości. On uzdrawia jak trzeba. On zabezpiecza los. On mówi, Mateusz 6,33, troszcie się najpierw o Królestwo Boga, Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. On załatwia nam piękne wakacje, on daje nam piękne małżeństwo, on daje nam cudowne dzieci, on daje nam wspaniałe talenty, on pozwala nam tymi talentami służyć w świecie, on pozwala nam spełniać najgłębsze pragnienia w sercu, które mamy, które on sam tam wpisuje, Jeremiasz 29,11, jestem bowiem światłem zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Czyli Bóg dla każdego ma najpiękniejszy plan na jego życie.
Jeśli...
Ja mam tak piękne życie, że sobie sam zazdroszczę. A dlaczego? Bo on mi to objawił.
Jak ci to objawił?
No to są etapy, no to tu by było dużo, to bym musiał całe życie, może kiedyś o tym książkę napiszę na emeryturze.
Napisz.
No, wiele osób się o to właśnie pyta.
Jeśli
nie?
W ogóle, wiesz, będziesz miał emeryturę, bo nie zapowiada się chyba.
No tak, system emerytalny zawodzi, ale mój Bóg jest wielki, on robi takie rzeczy.
Dobrze, Witek, to jest twoje doświadczenie. Etapami dochodziłeś do tego, że słyszałeś słowo, szedłeś za nim radykalnie, tak jak mówisz, czyli dosłownie, często też, no... Tak jakby zaprzeczając takiemu, nie wiem, zabezpieczonemu życiu, zaprzeczając takiemu myśleniu, w którym jesteśmy wychowywani, no żeby jednak nasze decyzje były jakoś osadzone w realiach. I masz, można powiedzieć, sukces, w sensie nie zawiodłeś się na Bogu.
Nie zawiodłem się nigdy. No.
Zdarzyło ci się, że Bóg ciebie nie wysłuchał twoich modlitw, twoich próśb?
To na pewno. No ale potem, jak po czasie, to widziałem, że dostawałem jeszcze jakby więcej, że ja o złą rzecz prosiłem chyba, nie? Że to był mój błąd po prostu. I mówi, no takiego ci badziewia nie dam, nie? Że
pytam cię o to, bo wiesz, myślę, że doświadczenie większości osób, które znam, jest takie, że no...
Że Bóg nie wysłuchuje.
Często.
To ty w złych kręgach się obracasz. Zmień towarzystwo! Bo jakie przysłowie jest, jakim przystajesz?
Dzięki. No co powiesz komuś, kogo Bóg właśnie nie wysłuchuje? Kto jest trochę wkurzony na tego Boga, rozczarowany, zawiedziony?
Okej, ale to wiem, co powiem, wiem, bo mam tutaj prostą odpowiedź, tak? Poznaj Boga. Niech celem nie będzie ta sprawa, nie? Bo zobacz, jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boga, nie? Czytamy w Księdze Rodzaju 1:28, tak? I stworzył Bóg, nie, 27, stworzył Bóg człowieka, na obraz Boży go stworzył. Stworzył człowieka, to jest mężczyznę i niewiastę, nie? Na obraz Boży, nie? Na jego podobieństwo. A w 26 wersecie mówi, stwórzmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, aby panował nad tym wszystkim, cośmy przed chwilą stworzyli, nie? W te 5 poprzednich dni. Więc Bóg stwarza człowieka na swój obraz podobieństwa. Czyli im bardziej znam Boga, tym bardziej znam siebie.
No to jak poznać Boga? Wiesz, jestem taką zwykłą katoliczką, nie?
No, przez zwykłe Słowo Boże. Dla zwykłych katolików jest zwykłe Słowo Boże. Można bez obrazków. No po prostu, no to jest to, nie? Objawił nam siebie w swoim słowie. My oczywiście możemy go poznawać w pięknie przyrody. Bóg pozwolił mi nurkować i oglądać rafy koralowe. Bóg pozwolił mi chodzić po wysokich szczytach Alp, nawet na Mont Blanc wejść i oglądać wielkie góry. Bóg pozwolił mi latać samolotem i prowadzić samolot i oglądać, jakie wielkie rzeczy piękne on postwarzał z innej perspektywy, tak? Bóg pozwolił mi 2 razy lecieć nad Himalajami, nawet K2 widziałem, więc no Bóg no dla mnie to jest ważne, bo ja to lubię. Oglądałem piękne lasy, oglądałem piękne kaniony, oglądałem piękne rzeki, oglądałem piękne jeziora, żeglowałem, pływałem po morzach, po oceanach, robiłem przeróżne rzeczy, no i On tam wszędzie jest. Zresztą jak mówi nam ładnie Słowo Boże, tak byśmy w pięknie stworzenia poznali i Stwórcę, tak? Więc to jest jeden ze sposobów. To nawet niewierzący zachwycają się pięknymi rzeczami, no to tylko im trzeba podpowiedzieć, że autorem jest tatuś, nie? W niebie, no. A dla katolika, który już prawdopodobnie wie, że on to stworzył, nie? Bo to raczej jest na tym etapie, że to wie, od podstawówki jest tego uczony, no to teraz poznaje jego słowo. Zobacz, Jan 17,3, to jest życie wieczne, aby znali ciebie, Ojcze, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest to, do czego Bóg nas zaprasza, do znajomości. Wyobraź sobie małżeństwo, gdybyś ty nigdy w życiu nie spotkała się z mężem, nie miała czasu z nim porozmawiać. No dramat jakiś, nie? Że to w ogóle my potrzebujemy relacji, żeby nasze małżeństwa mogły wzrastać, żeby za 20 lat były fajne, za 30 lat były fajne, za 40 lat były fajne i tak dalej, nie? No więc tak samo jest z Bogiem, no, żeby one było piękne. Bo rozumiesz, ja mogę zjadać Chrystusa codziennie i to nic może nie zmieniać, bo go dalej nie znam. To, że zjadłem, nie znaczy, że znam. Dlatego mówi Jezus nie samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust pańskich. Nie? I to jest, uważam, że to jest rzecz, której na pewno najbardziej nam brakuje. Powiedziałeś na początku taki tekst, że no dobrze, ale człowiek czyta, to może nie rozumie, to może być trudne. No okej, ale też tu odpowiedź jest. Jan 14, 26. Gdy bowiem przyjdzie Duch Święty, przypomni wam moje słowa i wytłumaczy wam Pisma. Zobacz, apostołowie nie rozumieli na razie tego przesłania, które miał Jezus do nich. Ale gdy stąpił Duch Święty, Jezus powiedział do nich, jak Jan 16,7, pocznę dla was moje odejście, bo jeżeli ja nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie do was. Nie? I potem czytamy, jak on już odszedł do nieba, na górze w niebo wstąpienia, jeszcze powiedział, wy tu zostańcie i oczekujcie, aż przyjdzie do was Duch Święty, będziecie przyobleczeni mocą z wysoka i staniecie się moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata, czyli Praga, Warszawa, Praga też się łapie, nie? Będziecie moimi świadkami. Potem wstępuje, w drugim rozdziale mamy opisany dziejów, wstępuje Duch Święty i nagle Piotr wychodzi, ten, który żadnej konferencji wcześniej nie powiedział, i nagle zesłał się Duch Święty na niego, stąpił na niego Duch Święty i on wychodzi i nagle gada konferencję, w której tysiące ludzi się nawracają. To się wcześniej nawet Jezusowi nie udało, bo przecież ile tam zostało? Raptem 120 wierzących po akcji 3 lata Jezusa na ziemi, nie? Na ten moment. A Piotr wychodzi, pierwsze kazanie, ten nieuczony facet, rybak, no przecież to nie był mówca. Nie? I on wychodzi i tysiące ludzi się nawracają. Nie? Pierwsza mowa i cytuję Słowo Boże i cytuję Stary Testament. Gdy przyjdzie Duch Święty, przypomni wam słowa i wytłumaczy wam Pisma. Więc my potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Zresztą papież Franciszek nawoływał, niech cała odnowa charyzmatyczna Kościoła zaangażuje się w to, by każdy człowiek miał doświadczenie Ducha Świętego. Albo fajnie, kardynał Suenens, ten, który był odpowiedzialny za listy z Malines dla odnowy charyzmatycznej jeszcze w poprzednim stuleciu, te dokumenty, on był odpowiedzialny w kongregacji do spraw wiary za odnowę charyzmatyczną w całym Kościele i on był ostatnim kontynuatorem Soboru Watykańskiego II, no to Suenens, jak przyjechał w 83 roku do Częstochowy na kongres odnowy w Duchu Świętym, no to co powiedział? No powiedział to samo, co Piotr powiedział w swoim pierwszym kazaniu. Nawróćcie się i weźcie w darze Ducha Świętego. To w sumie tylko o to chodzi, nie? Bogu nie chodzi o to, żebyśmy chodzili do kościoła, nie? Chodzenie do kościoła nie daje zbawienia. Bogu chodzi o to, byśmy żyli w nawróceniu i w Duchu Świętym. Zobacz, 4 rozdział Jana, 22, 23, 24. rozmowa z Samarytanką. Jezus mówi do niej: wyczcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Bóg jest duchem, potrzeba więc, aby prawdziwi czciciele oddawali cześć Bogu w duchu i prawdzie. A takich czcicieli to chce mieć Ojciec. W duchu i prawdzie. Wielu ludzi w kościele katolickim do dzisiaj nie ma doświadczenia chrztu w Duchu Świętym.
A co to znaczy chrzest w Duchu Świętym?
No to znaczy właśnie to, co się wydarzyło w Pięćdziesiątnicy. Katechizm Kościoła Katolickiego ładnie naucza. Nie pamiętam punktu, ale zdanie pamiętam. Pięćdziesiątnica rozpoczęła się 2000 lat temu, ale nigdy się nie skończyła. Ona trwa cały czas. Święty Tomasz z Akwinu ostatnie 3,5 miesiąca życia spędził na codziennym napełnianiu się Duchem Świętym. Święty Tomasz powiedział, że... Jak on to ładnie powiedział? Czekaj, żebym ja tylko tego nie zmaścił. Jak to powiedział Tomasz? Po pierwszym... jak kończył Sumę Teologiczną i ją nie skończył, bo nie skończył tego dzieła, przerwał ją i powiedział: Boże, rozebrałem Pismo Święte na drobne, każde zdanie. Wszystko opisałem, wszystko wytłumaczyłem. Wszystkie charyzmaty wytłumaczyłem. Szkoda, że tego nigdy nie doświadczyłem. I zaczął się w swojej celi zakonnej modlić o zesłanie Ducha Świętego, a wiemy to z jego notatek, jego prywatnych, czyli to się mówi pamiętnik, czy jak tam zapiski z biurka, które przetrwały, dzięki Bogu. No i on mówi, że zaczął się modlić w swojej celi, tylko nie więziennej, żeby nie było, tylko tej zakonnej. I nagle Duch Święty na niego stąpił, zaczął mówić językami, miał spoczynek w duchu, gdy wstał, mówi, żeby z nowym człowiekiem. I napisał rano: to jest tak piękne doświadczenie, że powinniśmy się o nie modlić codziennie. A po kilku tygodniach jest następna notatka. Nie, to jest tak piękne doświadczenie, że po cóż się ograniczać do raz dziennie.
To co nam polecasz?
Prośmy o ducha.
Po prostu.
Ojciec powiedział... To będzie z Łukasza. Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Jeśli twój syn poprosi o chleb, czy podasz mu kamień, o jajko, czy podasz mu skorpionę, jeśli poprosi o rybę, czy podasz mu węża, o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
Zwyczajnie prosić?
Zwyczajnie. Ale niech będzie w nas wielkie pragnienie. 7 rozdział Jana od 37, w ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stanął i zawołał donośnym głosem: kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Jest warunek, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Czyli pragnąć, prosić, no i trzecie, wierzyć. Niech ci się stanie według wiary twojej. Amen.
A jeżeli czuję, że wiesz, chcę, ale czuję, że wątpię jednocześnie. Mam takie doświadczenie w swojej modlitwie. To...
Jakub 1,7. Każdy, kto wątpi, podobnie jest do fali morskiej miotanej, to tu, to tam. Taki niech nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Boga.
Trudne. Czyli wtedy nie otrzymam?
No, często tak jest, że nie. Mhm. Nie mogę powiedzieć, że bo Bóg jest suwerenny, może zrobić wszystko, może przeskoczyć moją niewiarę, tak jak powiedział ten ojciec w 9 rozdziale Marka: zarać memu niedowiarstwu, tak? Bo się zapytał go Jezusa, czy możesz co, nie? Bo apostołowie nie umieli uwolnić mego syna, jeśli możesz co, to go uzdów. Jezus powiedział: jeśli możesz, wszystko bowiem jest możliwe dla tego, kto wierzy, nie? No to przeprosił, zarać memu niedowiarstwu, tak, wierzę Panie, nie? No. Więc wiarę, no ale wiara, jak się buduje w nas wiara? Mamy Rzymian 10,17. Wiara rodzi się ze słuchania, tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Bardzo bym chciała, żebyś opowiedział historię, którą opowiedziałeś już wiele razy.
Którą?
Historię o siekierze.
A, no tak, siekiera nam umknęła.
Proszę.
Tak, tak. Więc jak powiedziałeś na samym początku, czy Bóg mnie zaskakuje, no to w taki sposób tak. To nie wiem też, czy słyszałeś historię o dwóch strzałach, jak przeszły kule przez ciało człowieka, to tam słyszałaś? Nie słyszałaś tej. No, ale dobra, pierwszy siekierze. No, siekiera, motyka, piłka, szklanka, to tu Warszawa pasuje, nie? Dobra. Więc byłem w Białymstoku i tam grałem jako perkusista koncert na zesłanie Ducha Świętego z Piotrkiem Kursakiem z Holo Madonai. Przy okazji pozdrawiam i reklamuję, bo świetny zespół. Pozdrawiam was serdecznie. No już nie mam czasu z nimi grać, tam ktoś inny gra, ale wtedy jeszcze grałem. I jesteśmy rano, mamy próbę na rynku, a wieczorem mamy koncert i mamy ten czas, przerwę pomiędzy, długą dosyć. Więc ja sobie chodzę po rynku, bo Białystok jest piękny, bardzo lubię rynek w Białymstoku, w ogóle miasto, ludzi z Białegostoku lubię i w ogóle. Chodzę sobie i nagle wychodzi dwóch gości, których niektórzy znają, wyrwani z niewoli, dwóch łysych. Witek, Witek, halleluja, ale dobrze, że ty jesteś, fajnie, że jesteś. Mówi, słuchaj, bo my tu z kolegami tak chodzimy po mieście i tak się modlimy o ludzi. Mówi, no to chwała Panu, super. Pomodli się z nami? Mówi, no dobra, o których? Oni, no o tych. I wyciąga kamerkę GoPro, taką małą, nie? I mówi, o tych. Mówi, jak o tych? Tam masz ludzi zamknąłeś w środku? Mówi, nie, no pomodlimy się, mówi, a potem wrzucimy to do internetu i Bóg będzie ich uzdrawiał. Mówię, aha. A ja byłem tak zawsze takim wideosceptykiem i internetosceptykiem. Zresztą nie było kiedyś moich nagrań w ogóle w internecie. Dopiero od COVID-a są takie świadome, które ja zrobiłem, bo Bóg mi kazał, a tak nie było. Więc nie byłem za tym. Ale oni nalegali. A zobacz, już są, ksiądz jest z nami, jest dwóch kleryków, wszyscy razem się pomodlimy. Mówię, ale po co to się pomóc? Nie, Witek, chodź, ty będziesz, Bóg ci znowu da jakieś poznania, ludzie będą uzdrawiani. Mówię, no dobra. Ale z tyłu głowy sobie powiedziałem, Panie Boże, jak mi potwierdzisz to, że to działa, dostanę zwrotkę potem, to będę działał w internecie. No i modlimy się w kółku i on nagle tą kamerkę kieruje na mnie, jest, modlimy się językami i teraz prosimy Boga o słowa, nie, o jakieś poznania. I ja mam takie dziwne poznanie, które sprawia, że nie chcę go w ogóle powiedzieć, bo jestem mocno zaskoczony. Nie wiem, z czego to jest, do czego to jest. To jest tak, tak irracjonalne, że nie chce mi się tego mówić. No i mówię Bogu, no nie, nie, to tego nie będę tak w głowie mówię, nie będę tego mówił, daj jakieś inne. A on mi od początku puszcza ten sam obraz i jeszcze raz ten obraz, i jeszcze raz ten obraz. No i żadnego innego nie mam. A obraz jest taki, że siedzę jako pasażer po prawej stronie w samochodzie z kierownicą po lewej, czyli jestem pasażerem, nie kierowcą, tu z przodu. I nagle oczami tej osoby widzę, jak auto jedzie po autostradzie, a w tą osobę jest wycelowana centralnie siekiera i wbija się przed tą osobą tu w ten kokpit, przebija szybę oczywiście, czonek zatrzymuje się u góry.
Ja mam takie poznanie, że Bóg teraz przychodzi z miłością do osoby. Widziałem taki obraz siekiery, która uderza w przednią szybę samochodu, uderza też kawałek dachu i wbija się tam, zostaje w tym samochodzie. Nie wiem kto, ale ktoś przeżywa tak wielki strach, wystraszył się tego obrazu, tej siekiery. Nie, może ta siekiera nawet była w tą osobę wymierzona. Bóg dzisiaj przychodzi i usuwa lęk z twojego serca, usuwa lęk z twojego serca. Dzięki ci, Panie.
No i widzę to jej oczami, ja przeżywam to jej oczami. No i ten film mi się cofa od początku i znowu ta siekiera i znowu się mówię, co to Bóg, teraz jakieś horrory typu Piła 6 czy co w ogóle, o co chodzi? Ja takich filmów nigdy nie oglądałem. No ale pomyślałem, czy ja taką scenę kiedyś widziałem, nie? Czy ktoś mi kiedyś o tym opowiadał? Nie. No to w sumie po co mi to Bóg pokazuje? Może to do kogoś. No dobra, zaryzykuję raz kozie śmierć, a że jestem wilk. No to mówię. No i mówię, że widzę ten obraz i go opowiadam. I tylko go powiedziałem i nagle lawina innych poznań się posypała. Wszystkie inne poznania powiedziałem. Potem dużo ich było. No i potem przez rok czasu zbieram zwrotki wszystkich informacji, tych poznań. Wszystkie osoby mogłem odhaczyć, z wyjątkiem jednej. Nie było siekiery.
Tak, tylko małe dopowiedzenie. Poznanie, czyli widzisz jakąś rzeczywistość.
Jakąś rzeczywistość, tak. I nie mam interpretacji, mówisz, dla kogo to jestem. W tym przypadku nie miałem, nie? Ale mam tylko taki obraz. Widzę taki obraz. No i dlaczego go widzę? Więc go opowiadam, nie? Tam mówię, bo miałem takie zastosowanie, że Bóg leczy osobę, która przeżyła ten lęk z tym związany, nie? No pewnie, no nie wiem, we mnie nikt jeszcze się kierom nie rzucał, więc nie mam tego lęku jeszcze, nie? Nie chcę zresztą. No i teraz co się dzieje? I ja rok czasu znowu trafiam do Białegostoku i znowu się okazuje, że wyrwani z niewoli, oni akurat nie głosili do młodzieży tam, ja też tam miałem konferencję i oni schodzą, a ja wchodzę. Cześć, Witek, siema, co tam słychać? Mówię, no fajnie. Ty, a gdzieś jaki czat w internecie? Ja mówię, no nie, co? No ta siekiera. Ja mówię, no nie wiem, co z tą siekierą. Chłopie, byśmy to wrzucili do netu, jakaś kobieta za 2 czy 3 tygodnie pisze do nas tam i to na drodze stanowej 95 w Stanach, w Massachusetts, no, dokładnie Rhode Island to było, no to już za Massachusetts, następny stan na Rhode Island. Siekiera wpada do samochodu, nie? I wiadomości to potem podawały, cały świat to obiegło, nawet do Polski to przyszło. To na filmiku zresztą to będziecie mieli, to zobaczycie sobie, że tutaj po prostu nie żartuję.
Zwykła podróż autostradą zakończyła się nagle, gdy siekiera przebiła szybę i wbiła się w kokpit. Wydarzyło się to na 95 i z pewnością wywołało wstrząs u pasażerów. Fox 25's Heather Hitch na żywo z Newbury. Tak, Sara, co za przerażająca sytuacja. Pewnie wielu z nas, jadąc autostradą, było przerażonych, widząc niezabezpieczone rzeczy leżące luzem i wielu z nas obawiało się, że to może spaść na samochód. To jest dokładnie, co się wydarzyło tej parze. Ta siekiera wbiła się o kilka centymetrów od twarzy tej kobiety. To zdjęcie wygląda prawie jak sztuczka kaskaderska, ale to naprawdę się zdarzyło. Policjant Joseph Rustain mówi tak. Gdy tam przyjechałem, zobaczyłem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem i mam nadzieję, nie zobaczę nigdy więcej. Wydarzyło się to w środę rano, na drodze ekspresowej. Siekiera przeleciała i przebiła przednią szybę, wbijając się w kokpit. Właściciel pojazdu powiedział, że zapomniał, że ma siekierę, więc jej nie zabezpieczył.
Ale to jest nic. Żałuję, że nie mam trzeciej części filmu nagranej. Jak teraz pojadę do Stanów, może spróbuję się z tobą spotkać. To był 14 rok. W 16 roku trafiam do Massachusetts, do Worcester i głoszę tam rekolekcję i przyjeżdża kobieta ze stanu Maine, to jest następny za Rhode Island. I ona przyjeżdża i mówi, Witek, to ja jestem tą kobietą z tą siekierą. Ona mówi, wiedziałam, że będziesz, postanowiłam przyjechać. Ona mówi, ja byłam w szpitalu po tym wypadku i ja panicznie od tamtej pory tego wypadku bałam się wsiadać do samochodu. No a w Stanach jest koniecznością samochód. I ona mówi, że tak się panicznie bałam i ktoś przyszedł do mnie do szpitala i puścił mi filmik z tobą i w momencie, jak to ujrzałam, popłakałam się i zostałam uzdrowiona i normalnie wchodzę do samochodu.
Witek, powiedz jeszcze, skąd ta siekiera?
A, skąd ta była? No, tam w filmie będzie opowiedziane, ale jakiś tir, czy ciężarówka jechała z przodu i ktoś nie zabezpieczył siekiery, była na pace. Czyli to nie było wymierzone w nią, no ona widziała tylko ten lot siekiery, nie? Na jakieś dziurze podskoczyło, wyleciała, a oni jechali za tą ciężarówką.
I jeszcze, żeby dopełnić, ta kobieta jest Polką.
Tak. Ta kobieta jest Polką i po to też film po polsku musiał widocznie być, żeby to rozumiała, nie? Zobaczcie, na drugiej stronie globu w ogóle to się wydarza, to około miesiąc później, więc nie mogłem tego widzieć wcześniej w wiadomościach, nie? No, więc Bóg tak pięknie działa na świecie.
Nieprawdopodobnie. Jeszcze mówiłeś o innej historii, której nie znam, o strzałach.
O strzałach. To wiesz co, ona jest dość długa. Aha. To w Irlandii było, ale tylko powiem końcówkę, że w dobę przed wydarzeniem, bo nie chcę już całości, Bóg mi daje taki obraz, że będzie człowiek przestrzelony, że on, no wiesz, pistolet zabija ludzi, no tak, no. I że Bóg mówi, ja go uratuję, to jest tylko puenta tej historii, ja go uratuję, jeżeli na tej sali, ja prowadzę wtedy rekolekcje, bo to jest podczas modlitwy realnych, nie online, tylko naprawdę, że jeżeli na tej sali będzie człowiek, który modliłby się za niego do końca dnia, a była gdzieś 22, więc chodziło w sumie o 2 godziny. Nie, to nie jest tak dużo, no 2 godziny, żeby modlić się, nie? No, ale Bóg mówi, nie możesz to być ty. No bo jakby ja mam już to objawienie, ja wiem, że to, że Bóg może, ja nie mam z tym wątpliwości. Chodziło o to, żeby ktoś uwierzył. A to jest taki irracjonalny, bo przecież jak teraz ktoś się pomodli, i on nie będzie śmierci, czyli no, nie to nazwiemy, nie będzie trafiony, czy nie zrobił mu krzywdy.
Nie zostanie zastrzelony.
No to my się o tym nie dowiemy.
No tak.
Raczej nie dowiadujemy się o ludziach, którzy dzisiaj nie zginęli.
No to trochę tak, jak nie dziękujemy za to, że sobie dzisiaj nogi nie złamaliśmy.
No dokładnie tak, dokładnie tak. No, więc ja wiedziałem, że ta sytuacja jest irracjonalna i teraz jak ja to powiem, no to ci ludzie mnie wezmą za kompletnego wariata, nie? To już lepiej, żeby Bóg go dopuścił do tego zastrzelenia, bo przynajmniej będą wiedzieli, że mogli uratować człowieka, a nie zrobili, nie?
A teraz tak na marginesie.
Ale nie, ja wtedy poprosiłem Boga, powiedziałem, dobrze, zrobię z siebie debila, ale mam jedną prośbę. Pokaż mi, kto się zgłosi. Żebym ja wiedział, że jestem debilem, ale we właściwym miejscu, nie? No i Bóg powiedział, tamta kobieta pod oknem, taka siedziała z 2 śpiącymi małymi dziewczynkami. Ja już twojego imienia nie pamiętam, jakbyś mogła się z nią skontaktować, bo to tak piękna historia była. Musimy to kiedyś nagrać, ja nawet do Irlandii polecę i nagramy to, bo to jest piękna historia. No i Bóg mówi, ta kobieta z 2 Jak z tymi dziewczynkami? My tam skończymy spotkanie, ona musi do auta te dzieci zanieść, jechać autem gdzieś, gdzie mieszka, no noc położyć. Jak ona się będzie modliła teraz, nie? Że moja głowa tego nie łapała, nie? Ale dobra, mówię, dobra, powiem. No i pytam się ludzi. Oczywiście było tak, jak ci mówiłem, że oni mnie wezmą za totalnego wariata, więc patrzą, na zasadzie, wiesz, posłuchamy cię innym razem, nie? No, no ale... Ja mówię, ale to nikogo nie ma. Ja wiem, że ta historia brzmi irracjonalnie. Ja mówię, ale Bóg mi kazał przekazać. No trudno, nie? No i pytam się drugi raz, trzeci raz, no i czwarty raz. I ona się zgłasza. To ja się będę modliła. No i ja wtedy... I spotkanie się skończyło totalną porażką. Ja z siebie idiotę zrobiłem. Ale wychodzę, mówię, no dobra. Ten gość, który mnie zaprosił do tej Irlandii, to całą drogę ze mną jechał do domu tam na noc, bo jutro już miałem samolot powrotny i on ze mną nie rozmawiał.
Był wkurzony na ciebie.
No, mówi, że z idiotami się nie rozmawia, nie? I słuchaj, wracam do Polski i mija, nie pamiętam ile minęło, no dzień, dwa, trzy, ileś. On dzwoni, ja pierniczę, Witek, ale czat, co? Huczy w Irlandii, ja mówię, co się dzieje? Witek, we wiadomościach podali następnego dnia, że tego dnia, co myśmy byli, a myśmy byli od Dublina około 350 w Drummond Hotel. Ci, co są z Irlandii, mogą znać taki boży hotel. Byliśmy około 300-350 kilometrów od Dublina i w Dublinie o 23:59 doszło do strzelaniny, gdzie zaświadczają potem, oni się nazywają tajni agenci, oni detektywi, przepraszam. I on daje świadectwo, że on, no, przestrzeliłem go z odległości 1,5 metra. Mówi, ja jestem dobry w tym, co robię. No, nie mogłem chybić z 1,5 metra, bo był taki gość, którego szukali od dawna. Przypadkowo się w knajpie spotkali, ale mieli broń z sobą ci detektywi, więc oni wyskoczyli za nim przez okno. I on mówi, jak go zestrzelił. I mówi, teraz ten od sędzia tam jakiś tam, ten policyjny, wyjmują te kule z muru. I mówią, że ewidentnie przeleciały przez płuca tego człowieka, no bo zostają resztki tego, a gość nawet nie ma zadraśnięcia, ani kropli krwi, ani niczego i ucieka z tego miejsca, nic mu nie jest, nie? Po prostu nic, mówią, to za chwilę, on mówi, ja go przestrzeliłem tu przez płuca na wylot, no to tylne dziury są jeszcze większe, nie? No to on mówi, że on tutaj powinien gdzieś leżeć martwy, no jak gościa w ogóle nie znaleźli, że w ogóle wszyscy w szoku, jak to się stało, że Bóg cudownie uratował człowieka. Amen.
Amen.
Takie i większe rzeczy czynić będą ci, którzy uwierzą. Jan 14:12. Najlepsze jeszcze przed nami.
Czy Bóg cię kiedyś zawiódł?
Nie. To już pytanie ktoś mi zadał. Znaczy, bo to by trzeba zdefiniować, co to znaczy zawód, nie? Jak zawód miłosny czy coś, tak? Nie, Bóg mnie nigdy nie zawiódł.
No wiesz,
Bóg...
rozczarował...
To nie inaczej, bo może ja to mógłbym zakwalifikować do rozczarowania pewne rzeczy, no choćby wtedy. Okay. Że ja wyjeżdżałem z Irlandii, z jakim poczuciem, ale chyba mamy taką relację, że nigdy tego nie odczułem jeszcze jako zawód, w niczym. W niczym. Nawet jak ja miałem nogę którąś, nie pamiętam którą, do operacji i słuchaj, i modliłem się przez, prosiłem Pana, czy jak to nam powiemy, i ludzi prosiłem przez albo pół roku, albo rok do terminu operacji i nic się nie stało. Chodziłem o kulach i mówię, Boże, jaka porażka.
Mhm. I co wtedy myślałeś?
I nagle sobie przypomniałem, ty czekaj. Wiesz, definicja według Jakimowicza, definicja charyzmatu, dar darmo dany dla drugiego, 5 razy D. To przecież moje charyzmaty na mnie nie działają. A jutro rano mam o 8 operację, jest wieczór i tam 22 coś, wieczorna modlitwa w rodzinie. I ja mówię, dzieci, no... Ty, pomóżcie się o tą nogę, uzdrówcie mi tą nogę, bo ja jutro rano mam mieć operację. Tak nie może być. No i dzieci położyły ręce, zaczęły tam po swojemu, malutkie były wtedy, nic nie poczułem. No i poszedłem spać dalej z bolącą nogą. I rano się budzę, noga jest całkowicie uzdrowiona. Amen.
Czy to znaczy, że każdy z nas może się modlić za drugiego? Czy to trzeba mieć specjalne jednak charyzmaty, że niektórzy mają, inni nie mają?
Tak. Są, moim zdaniem każdy powinien, nie? Z charyzmatami jest tak, jak tam czytamy w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jednemu jest dany ten, jednemu ten. Każdemu daje duch tak, jak chce, nie? Ale nic nie stoi na przeszkodzie powiedzieć, ojcu, tata, ja też chciałbym modlić się o uzdrowienie, nie? Ale ładnie jest taki dokument z działu doktrynalnego naszego kościoła o charyzmatach z 22 roku, jak się nie mylę. I on mówi, że ta modlitwa uzdrowienia to w ogóle każdy katolik powinien w swojej rodzinie ją stosować, czyli przed ibuprofenem pomóc się, żeby ząb się naprawił, czy tam coś innego, nie? Że zanim pójdziesz do lekarza, to dlaczego Boga nie zaprosić do tego miejsca, skoro mamy Boga Wszechmogącego, a tak mówimy w niedzielę?